pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Szumana jest naszym gościem. Szczęść Boże, witam, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, Polska plasuje się na 23. miejscu na świecie pod względem wielkości gospodarki. Tak wynika z najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczącego PKB, przeliczanego bieżącym kursom dolara. I prowadzi się pewnego rodzaju również rzeczywistość związana ze sprawą Unii Europejskiej i polskim KPO. W przyszłym tygodniu holenderski premier ma wezwać Komisję Europejską do niezatwierdzenia polskiego KPO w planach Marka Rutego, napisał jeden z dzienników. Tak, w jaki sposób właśnie tego rodzaju decyzja i w jaki sposób pewnego rodzaju blokada tych środków wpłynie na polską gospodarkę, czy mogłaby wpłynąć na polską gospodarkę, a zwłaszcza w kontekście pewnego rodzaju konkurencyjności. Bo wiemy, że wiele spośród państw, teraz trzy państwa, które gdzieś jeszcze borykają się, prawda, z zatwierdzeniem tych planów odbudowy, pozostałe już te środki otrzymują. Mogą je generować, mogą je wykorzystywać, mogą rozwijać się, mogą wychodzić z kryzysów, a tu jest jakby pewnego rodzaju takie zatrzymanie, zakotwiczenie. No i jak to będzie następnie wyglądało w przełożeniu na konkurencyjność naszej gospodarki względem innych.
No tak, tu trzeba na początku powiedzieć, proszę Państwa, że te działania Rutego i pewnych liderów tak zwanych politycznych w Holandii są działaniami ideologicznymi, czyli Holandia generalnie, które najwięcej profitują w Unii Europejskiej, chcą utrzymać tą dominację gospodarczą, bo widzą, że takie kraje, Polska, prawda, bardzo dobrze się rozwija. I tutaj, proszę Państwa, podam od razu liczby, fakty. Otóż w trakcie pandemii myśmy stracili około 2,5% na PKB, podczas gdy Niemcy straciły około 5, może 6, inne kraje jeszcze więcej. I przy wzroście gospodarczym, który był przed pandemią w tamtych krajach na poziomie około 1% PKB rocznie, to Niemcy na przykład będą musiały odrabiać to przez 3-4 lata. Już dzisiaj wiemy, że za 2021 rok wzrost PKB w Niemczech będzie maksymalnie 2,5%, a zatem nie odrobią tych strat, czyli będą musieli odrabiać, tak jak powiedziałem, ponad 2 lata, podczas gdy Polska już odrobiła przez pół roku, dlatego że nasz PKB, ta strata 2,5%, a PKB w tym roku będzie no około 4%, w następnym roku około 5%, prawda, wzrost PKB. I tutaj na tym tle trzeba analizować sytuację, w której doświadczamy pewnej presji ze strony Niemiec, jak i Holandii. I tak należy to odczytywać. Natomiast powstaje pytanie takie racjonalne, proszę Państwa, co na to biznes holenderski, co na to biznes niemiecki. Otóż biznes ani holenderski, ani niemiecki nie zgadza się z taką postawą właśnie tych tak zwanych liderów politycznych. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, biznes holenderski i niemiecki odnosi bardzo duże korzyści, funkcjonując w Polsce. Ja podam, proszę Państwa, takie istotne liczby. Od wejścia do Unii Europejskiej do chwili obecnej Polski, jeśli policzymy, o ile przyrosło na głowę mieszkańca taki kapitał oszczędności, taki kapitał finansowy, czyli właśnie depozyty, akcje, wartość obligacji, prawda, i inne tego typu właśnie aktywa finansowe, to w Polsce to był przyrost 10 tysięcy euro na głowę mieszkańca. W Niemczech 35 tysięcy euro na głowę. We Francji 42, a i tutaj proszę zwrócić uwagę, zaraz podaję, w Holandii był przyrost prawie 90 tysięcy euro, czyli 9 na głowę mieszkańca, czyli 9 razy więcej niż w Polsce. I ten przyrost dotyczy, proszę Państwa, nie jakiś miar PKB, które nie przekłada się na to, ile obywatel ma w kieszeni, tylko mówimy to właśnie o wzroście tych aktywów finansowych, czyli właśnie konkretnych wartości pieniężnych. I dlatego podaję te liczby, żeby powiedzieć, że biznes ani holenderski, ani niemiecki z taką postawą się nie zgadza i nie będzie zgadzał, bo odcinanie Polski od właśnie tych środków będzie de facto działaniem na rzecz pogarszania warunków dla tamtych biznesów, właśnie dla biznesu holenderskiego, jak i niemieckiego, oczywiście też dla innych krajów zachodnich. I dzisiaj wiemy, że ten biznes ma silny wpływ na postawy polityków, ponieważ to lobby biznesowe jest potężne. Ono inwestuje potężne pieniądze, aby oddziaływać na to, co dzieje się, prawda, w Brukseli. Dlatego takiej zgody nie będzie i dzisiaj wiemy, mimo tych takich represji, tak, ze strony Niemiec czy Komisji Europejskiej, też można powiedzieć w wyniku wpływów też Holendrów, nie ma z tamtej strony ostatecznej, jakby nie będzie takiej ostatecznej decyzji, żeby te środki Polsce zablokować. Dlatego jeszcze raz powtarzam, bo biznesy holenderskie i niemieckie wiedzą, że to po prostu pogorszy ich potencjał do zarobkowania. Dlatego tutaj trzeba tą sprawę przejść, jakoś właśnie przeżyć. W dodatku, jak się analizuje z perspektywy tego wniosku, który Rutte może postawić, to nie ma szans na zaakceptowanie, dlatego że tam, z tego co pamiętam, musiałoby chyba ze 13 państw być przeciw, a na to szans nie ma. Ale głównym argumentem, który tutaj jest jakby podstawą i przesłanką do tego, że Rutte nie ma szans, to jest właśnie ta sprawa stanowiska czy percepcji biznesu. Ja chciałem, proszę Państwa, przypomnieć taki fakt, kiedy PiS w Polsce dochodził do władzy, to pamiętamy, firmy ratingowe na skutek działań, oddziaływań polityków w Brukseli i innych krajach zmniejszył ratingi, firmy ratingowe zmniejszyły ratingi dla Polski, czyli pogorszyły. A później, zaraz to chyba było po pół roku, te ratingi zostały zwiększone. Oczywiście to nie było tak, że pół roku wcześniej to sytuacja gospodarcza jakby była podstawa do tego, że PiS, dochodząc do władzy, to z dnia na dzień pogorszył sytuację gospodarczą, tak? A później oczywiście całe środowisko biznesowe świata, kiedy przyglądało się działaniom PiS-u, więc doszło do wniosku, że wręcz przeciwnie, że te działania będą poprawiały ich szanse na właśnie robienie biznesu. Także tu mamy, proszę Państwa, zawsze dwa światy. Ten tak zwany świat racjonalny, który jest światem biznesu, i świat nieracjonalny, ideologiczny, tych tak zwanych ideologów politycznych. I tutaj ten świat w jakimś sensie zawsze jest w gorszej pozycji. Nie oznacza to, że przegrywa, dlatego że w układzie takich, powiedziałbym, oligarchii finansowych za granicą, w Niemczech, w Holandii, to one ściśle współpracują z politykami. I kiedy w czerwcu była taka konferencja, Instytut Myśli Schumana organizował wspólnie z takim stowarzyszeniem niemieckich przedsiębiorców, małych i średnich w Berlinie, to właśnie okazało się, że właśnie tam biznes jest, ten małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo mocno akcentują niechęć do tego kierunku superpaństwowego, w którym właśnie jakby następuje taka pojawia się koalicja między tymi politykami ideologicznymi, a potężnymi korporacjami. I tutaj, proszę Państwa, to ścieranie się ma niesamowitą dynamikę właśnie tam na zachodzie. Jeszcze raz powtórzę, proszę państwa, Niemcy są w potężnym stresie, bieżące informacje donoszą, że oni liczyli na to, że odrobią straty już w ciągu roku, natomiast z tego wynika, że PKB wzrost w tym roku będzie zaledwie około 2%, czyli będą musieli odrabiać właśnie ze 3 lata. A proszę państwa, jeszcze dodam jedną sprawę. Otóż wczoraj, zdaje się, Międzynarodowy Fundusz Walutowy dał prognozę inflacji w Polsce w następnym roku na poziomie około 3,5 czy 3,4%. I proszę państwa, na tle tych takich ataków, które widzieliśmy w Polsce opozycji, że tutaj inflacja, dzieje się coś tragicznego, prawda? Okazuje się, że w tym roku ta inflacja będzie co prawda na poziomie rok do roku, na koniec roku 4%, ale widzimy, że poważna instytucja, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, pokazuje, że za rok ta inflacja będzie istotnie niższa. I właśnie tutaj widzimy tą sprawę między ratio, tak, a pewną ideologią.
No i panie tutaj, profesorze, i tutaj spoglądając również na te kwestie inflacji, również na ceny, które nas otaczają, takie ceny, które zwłaszcza nas teraz dotykają, jeśli chodzi o ten okres grzewczy, który się zbliża. Pan premier Jacek Sasin podkreślił, że PGNiG nie podniósł do tej pory stawek, tylko prywatne firmy. Zwrócił jednocześnie uwagę, że gaz podrożał o 941% na giełdach europejskich, gdzie musi się zaopatrywać PGNiG. No i druga sprawa, o której też się przekonujemy, to kwestia ceny paliwa. Zwróćmy uwagę, że 10 stycznia 2012 roku za paliwo 98-oktanowe na stacji paliw w Warszawie klienci płacili nawet 6,49 zł. Teraz widzimy, że przekracza tą granicę 6 zł. Czym spowodowany jest ten wzrost ceny paliwa? Jak również ta cena paliwa kształtuje się w poszczególnych krajach Unii Europejskiej? Jak tutaj wygląda również sytuacja na polskim rynku?
No tutaj, proszę państwa, paradoksalnie trzeba powiedzieć, że na polskim rynku jesteśmy najbardziej stabilni. Te ceny, które rosną w tym zakresie, czy nawet wzrosną, rosną w najmniejszym tempie, bo na przykład jeśli chodzi o na przykład ceny energii czy gazu, w takich krajach jak Hiszpania, prawda, są dwa razy większe. W Danii cena gazu wzrosła dwukrotnie. W Niemczech pogalopowała również chyba 15% właśnie cena energii. To jak na Niemców, to jest właśnie bardzo dużo. Również podobnie z paliwami. I tutaj, proszę państwa, no to ja zawsze mówię, proszę państwa, że niewątpliwie w układzie takiego zaburzenia, którym jest kryzys, bo jak patrzymy na kryzys, który był w 2008 roku, to też tam były istotne zmiany czy wzrosty właśnie w cenach energii, ale tak naprawdę sam kryzys czy ta pandemia ma wpływ taki krótkookresowy. To zaburzenie popytu, podaży, ono powoduje właśnie wzrosty energii, ale ma efekt krótkoterminowy. Natomiast tu problem, jaki jest, to jest problem po prostu tego szaleństwa, jakby tej tak zwanej transformacji energetycznej, którą próbuje się ze strony Komisji Europejskiej, prawda, robić, jak to się mówi, z dnia na dzień. I proszę państwa, takie działania, no chociażby ten Fit for 55, prawda, czy kwestia ataku na zamykanie elektrowni jądrowych, kwestia, prawda, ataku na węgiel, prawda, kwestia współpracy z Rosją, tworzenie monopolu Rosji w zakresie gazu. To oczywiście wszystko jest ważne, żeby jak najmniej emitować zanieczyszczeń, ale nie wolno robić tego chaotycznie, szczególnie kiedy jest pandemia, kiedy jest kryzys, wychodzi się z takimi działaniami, które jeszcze jakby wzmacniają te efekty. I tutaj właśnie w tym kontekście trzeba powiedzieć, że to jest właśnie główna przyczyna. Też trzeba, proszę Państwa, zwrócić uwagę, no jest wiele opinii, jeśli chodzi o CO2, czy naprawdę to jest problem, ale ja nie chcę w to wchodzić. Ale jeśli popatrzymy na jakiś brak logiki w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, kiedy się patrzy na poziom emisji, który robi Chiny, India, Rosja, prawda, to przecież to CO2 krąży dookoła globu ziemskiego. Chińczycy, że tak powiem, otwierają nowe kopalnie, robią to samo w Hindusi, zwiększają import węgla, prawda. Więc tutaj nie można, że tak powiem, widzieć, podchodzić do tych spraw właśnie bez kontekstu. Jeśli chodzi o samą Europę, proszę Państwa, no to co moim zdaniem z winy Platformy Obywatelskiej powinniśmy ten cały program rozliczenia i kosztów emisji CO2 robić w oparciu o taką zasadę, jaką proponował niedawno pan premier Morawiecki, czyli netto emisja. Czyli co to znaczy? Emisja CO2, tak, minus pochłanianie. No i tacy Holendrzy, proszę Państwa, którzy w zasadzie pochłaniają zero, tak, bo tam lasów właściwie nie ma, a Polska pochłania potężne ilości. I tutaj właśnie jest ten system niesprawiedliwy, ponieważ ta cena CO2 tona, prawda, wzrosła do jakichś niezwykłych poziomów, a wpływ jakby naszej ojczyzny, naszego narodu, naszego państwa na to per saldo netto jakby emisji CO2 jest no, dużo mniejszy niż w Niemczech, bo Niemcy no, mają trochę lasów, ale tak naprawdę to są już, że tak powiem, niewielkie areały i to w dodatku lasy bardzo zniszczone, często niezdolne w ogóle do asymilacji dwutlenku węgla. Także tu mamy właśnie tego typu problemy i wokół jakby na tle całego świata, bo cały świat ma te problemy jeszcze większe, no trzeba się cieszyć, że u nas radzimy sobie dobrze, ale to też wynika z tego, że jest, wydaje mi się, ten w Świnoujściu, proszę Państwa, ten gaz, ten zbiornik gazowy, do którego otrzymujemy gaz ze Stanów Zjednoczonych, a ten gaz ze Stanów Zjednoczonych jest stosunkowo tani, on będzie konkurencyjny, on nie będzie, cena jego nie będzie rosła tak szybko jak to, co będzie chciał robić Putin. No i druga sprawa, w następnym roku z dużym prawdopodobieństwem będziemy dostawali gaz właśnie z Norwegii. I tutaj myślę, że oczywiście w tym całym nieszczęściu, tak, Polska, trzeba podkreślić, wychodzi dobrze, szczęśliwie. I trzeba no, o tym uświadamiać, bo niestety jakby często nieobiektywne osoby, no, czy tutaj opozycja, nie, w ogóle nie rozumiejąc tych problemów, wydaje się, no tak należy by sądzić, próbuje pokazać, że tutaj ktoś w Polsce robi tylko taki problem i ta sytuacja jest jakaś tragiczna tutaj, natomiast wszędzie na świecie jest super. No tak nie jest, jest właśnie odwrotnie.
Panie profesorze, dziękuję za spotkanie. Pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Szumana, był naszym gościem. Gzapać.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.